Uwaga, będzie radiowa opowieść.
Reportaż w radiowej jedynce.
Świetna propozycja dla tych, którzy chcą wciągnąć młodzież w działania na rzecz innych. W dodatku ten wolontariat wykorzystuje komputery, rozwija polszczyznę, pozwala zajrzeć w zupełnie inny świat. Reportaż Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej. Zobacz, czego nie widać.
Chciałem wszystkich bardzo serdecznie przywitać. Przede wszystkim osoby ze stowarzyszenia De Facto, które dzisiaj nas zechciały odwiedzić i które nasze spotkanie będą animować, będą prowadzić. A również uczniów, którzy no w sumie poświęcają sobotę po to, żeby przyjść i czegoś się dowiedzieć.
Jest mi również bardzo miło, że w ten sobotni poranek możemy się tutaj spotkać. Reprezentujemy Stowarzyszenie De Facto, którego serce bije w Płocku, a przez cały czas naszej działalności zajmujemy się usuwaniem barier w dostępie do informacji i kultury osób niewidomych. Dlatego tutaj u Was jesteśmy, bo z gimnazjum w Pawonkowie współpracujemy od września 2013 roku. Wszystko zaczęło się od kiosku z prasą, gdzie potrzebowaliśmy pomocy młodych ludzi, żeby dokonywać audiodeskrypcji, żeby otwierać świat ilustracji obrazu dla osób niewidomych. I została tutaj na naszą prośbę założona szkolna grupa wolontariatu. Stąd dzisiaj zaproponujemy audiopiknik. Grupa audiowolontariuszy wyjdzie dzisiaj do Waszej miejscowości i będzie mogła w goglach razem z osobami niewidomymi obejrzeć, dotknąć, sprawdzić, jak Wasza miejscowość jest przygotowana na osoby niewidome, ale także będziecie mogli sami sprawdzić, jak wiele wysiłku i uwagi muszą poświęcić osoby niewidome, żeby funkcjonować w tym świecie. I mam wielką nadzieję, że szacunek, który teraz macie do tych osób, jeszcze kilkukrotnie nie zwiększy się po tym dzisiejszym spotkaniu.
Kuba zdecydował się być asystentem, więc na przystanku jak będziemy już, to się zatrzymamy i tam będzie nasz punkt wyjściowy.
Dochodzimy do głównej drogi. Zrobiliśmy łuk.
Ta droga jest poprzeczna?
Tak.
Dobrze i teraz
chodzimy na chodnik.
I będziemy szli wzdłuż tej właśnie głównej ulicy?
Tak.
Dobra.
A dlaczego się zdecydowałeś być Kuba wolontariuszem?
Na początku chciałem w pierwszym roku już mieć gotowy projekt. Natomiast potem już po roku audiodeskrypcji no to było jednak takie dosyć ciekawe odczucie i zdecydowałem się kontynuować.
Każdy po prostu gimnazjalista powinien zrobić projekt. To jest taki wymóg.
Aha.
Jest na początku prozaiczny powód, który się przekształci, jak widać.
Bo już taką pasję.
No właśnie. Moi drodzy, na czym będzie tutaj w tym punkcie polegało Wasze zadanie? Pierwsza osoba widząca jest przewodnikiem. Tutaj pójdę za tą osobą ja. Za mną będzie szła następna osoba w goglach. I z laskami, ponieważ jak sami zauważyliście, niestety, ale w pobliżu nigdzie nie ma pasów, tylko i wyłącznie na słuch, tak? Trzeba wziąć, żeby z lewej, z prawej strony nic nie jechał i wtedy śmigiem po prostu przebrnąć ulicę. To decyduje się jako przewodnik pójść.
Ja mogę iść.
Dobra, imię?
Weronika.
Trzymamy się w ogóle pod rękę.
Kuba, dobra. Czas start. Uwaga, krawędzi, proszę się nie rozpraszać. Idziemy.
Tak. Uwaga, znowu jest krawędzi. Chodzimy na ulicę.
Tak, krawędzi.
Uwaga.
Laskami wyczuwać, laskami wyczuwać.
No właśnie.
Chodźcie, bo nas przejdziecie coś.
Poszukiwałam takiego jakiegoś fajnego wolontariatu, innego niż ten tradycyjny, ponieważ my próbowaliśmy już z tradycyjnym wolontariatem i no nie wypalał tu na naszym terenie. Jakoś tak te dzieci się zawsze wykruszały.
Katarzyna Szremska, pedagog.
Żeby na przykład dzieci chodziły do domów, pomagać starszym osobom, ale pomyślałam, że może bardziej atrakcyjny w dzisiejszych czasach byłby jakiś wolontariat taki nowoczesny. No więc akurat tak się zbiegło, że z kuratorium przyszło pismo, proponują właśnie wolontariat ze Stowarzyszenia De Facto, opisywanie ilustracji osobom niewidomym. Uczniowie są biegli, jeśli chodzi o informatykę. Zachęciłam, no i zebrała się taka grupa 20 osób. Przeszliśmy szkolenia 60-godzinne i jakoś działa to do dzisiaj. Trzeci rok jesteśmy ze Stowarzyszeniem De Facto.
Dwa,
mamy. Słuchajcie, jesteście naprawdę...
Możemy ściągnąć.
Tak, już proszę się. Jesteście naprawdę rewelacyjni. Kuba?
No, trzeba bardzo uważać, bo tak jak na przykład się posada wchodzi i nie wie się, ile jest stopni, to
właśnie,
się
to też
można
istotne,
bardzo...
Chyba.
Kuba miał ciężej, bo on był bez laski.
Bardzo ciężko jest wyczuć z tą kijkiem, gdzie iść, czy jest jakaś kałuża, czy jakiś stopień.
Ciężko jest się przyzwyczaić do tej laski, że z jednej strony trzymać ją w dłoni, uważać na stopy, jeśli ktoś przed tobą idzie, żeby go nie podeptać. No i też trzeba ruszać tą laską, tak żeby się nie wywrócić. No i też jeśli jest chodnik nierówny, to ta laska się na nim zatrzymuje. I też kilka razy się prawie wywróciłam z tą laską.
Dobrze, tutaj zwróćcie uwagę, że te stopnie też mają bardzo różne wysokości.
Właśnie.
Pierwszy jest wyższy,
tak, tak, w drugi, tak, spodziewaliśmy się, że będzie, nie ma, nie? Tak. A później nagle są... tak.
Ja jestem pełna podziwu dla Weroniki, tak? Dobrze tak. Mówię? Weroniki, słuchajcie, rewelacja.
Dziękuję.
Prowadziła dość pewnie, rozejrzała się na ulicy, przed schodami zatrzymała się, o czym nawet nie mówiłam. Także dla mnie już sama na grupę zarobiłaś 10 punktów. Wyciągajcie. W takim razie te punktacje.
Tak, dlatego właśnie, żeby mieć dobry stopień, to robisz?
Stopień to jest taki bonus. A ja mam też świadomość, że to jest w stanie bardzo pomóc osobom, które są niewidome i że one też mają wtedy dużo lepsze pole popisu, jak powiedzmy widzą jakąś książkę czy podręcznik i mogą też powiedzieć, co jest na zdjęciu.
Osoba niewidząca, która jest takim liderem szkoły, przyjeżdża tutaj na lekcje wychowawcze, mówi dzieciom o tym, jak ona żyje, jakie ma zamiłowania, jakie ma hobby, jak pracuje, pokazuje, że jest normalną osobą.
Renata Nych, przewodnicząca Stowarzyszenia De Facto.
Jeszcze żyjemy w czasach, kiedy myślę, że ludzie albo się nad tym nie zastanawiają, albo jeszcze uważają osoby niewidome jako te, które gdzieś tam siedzą sobie w domu i nie bardzo wychodzą do otoczenia, bo też myślę, że w takich małych miejscowościach jest mało osób niewidomych, odważnie wychodzących z laską, więc taka lekcja wychowawcza jest takim też oswojeniem i zwróceniem uwagi, żeby młodzież i nauczyciele i tutaj koordynatorzy poszukali w swoim otoczeniu osób niewidomych. To jest ważne. Osoba niewidoma mówi ważne rzeczy, przede wszystkim z dużym naciskiem o tym, czym jest audiodeskrypcja, jak jest ważna, bo te szkolne grupy wolontariatu mają za zadanie, czy prosimy je o to, aby opisywały ilustracje w czasopismach, więc dzieciom należy dokładnie opisać, na czym będzie polegała ich praca wolontarystyczna, że muszą systematycznie poświęcić na tą pracę minimum tą godzinę w tygodniu, opisać ilustracje, robić to regularnie, bo to wpływa na cykl gazet, jaki ukazują się, więc mówimy o tym szczerze dzieciom, że nie jest to taki wolontariat jednodniowy. Kiedy zawiązuje się taka grupa i dzieciaki świadomie podejmują decyzję, że wchodzą w to, przyjeżdżają instruktorzy wraz z osobą niewidomą jako asystentem i konsultantem tych pierwszych audiodeskrypcji i uczą dzieci podstaw opisywania tych ilustracji.
Ja ogólnie lubię pisać, więc... Miałam problem z tym, żeby tworzyć te zdania właśnie pojedyncze, żeby rzeczowo mówić o co chodzi i pisać realnie o tym, co jest na zdjęciu. Nie wymyślać jakichś tworów, że coś jest podobne do czegoś takiego, bo też zawsze tak opisywałam, używając porównań. I to właśnie było takie trudne, żeby przedstawić się na ten tryb opisywania dla osób taki prosty i rzeczowy.
Po szkoleniu audiodeskrypcji my z kiosku, nasi redaktorzy wysyłają ilustracje do koordynatora. Koordynator te ilustracje rozdziela wśród swoich wolontariuszy. Dzieci mają 5 dni na opisanie tej ilustracji i zwracają to do koordynatora. Koordynator dokonuje pierwszych poprawek i odsyła to do kiosku z prasą. I my w tej chwili, to co czynimy, to jest kolejny etap. Po to organizujemy audiopikniki czy happeningi, żeby w społeczności lokalnej zwrócić uwagę na to, jak wspaniałą młodzież mają, bo oni nawet swoim rodzicom często nie mówią, czym się zajmują. Więc takie spotkania to też okazja, żeby zaprosić rodziców i powiedzieć, co robią ich dzieci, co dobrego robią i że wykorzystują komputer do szlachetnych celów.
Dzień dobry. Jesteście pięknie. My tu przyszliśmy pod sklep, żeby zrobić zakupy. To co najpierw robimy, jak do takiego sklepu wchodzimy, żeby go poznać, żeby wiedzieć, gdzie tam pójść? No i ogólnie tak robimy, bo nas jakieś...
Przez sprzedawcę najpierw pytamy.
Wypada.
Czy nam pomoże?
Powiemy dzień dobry, nie? A po to, że od razu swój słuch nastawiam, jak tam mówi dzień dobry, to tam musi być kasa, tak?
Tak.
Powinna być, no. Różnie to być może, co ten sprzedawca robi, może coś wykłada, ale tak raczej. No i później zadajemy pytania, bo wiemy do kogo, tak? Jak ta osoba nam odpowie, my wiemy do kogo. Ale najpierw przygotowujemy się w domu i co? Musimy porozróżniać Pan Knotem. I jak my rozróżniamy po niewidomemu? Nie mamy poukładanych, bo czasem możemy sobie w tym portfelu poukładać, a te dzisiaj nie mamy, bo... No bo nie mamy, mamy bałagan.
Po wielkości?
Po wielkości. Jak sobie będziecie chcieli zobaczyć, różnią się one, bo ja mam teraz 20 i 10 złotych. No i są? Jest 10 mniejsze? No. Mhm. Jest. No i tak jest 50, 100 i 200. To już wiecie, tak? No to bierzesz laskę. Gdzie ta moja laska, Ania, jest? Kierujesz się, idziesz troszkę prosto i później jakby na 11. Jest ta kasa, gdzie są wędliny i pieczywo. Podchodzisz, musisz ją zlokalizować, tą ladę, rękoma. Po to są ręce, nie? A nie ja stoję gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, im tu będzie lada, bo uwierzyłam, bo mi ktoś tu nagadał. I stoję jak taki pacan, tak? Na środku. Nie, trzeba zobaczyć, gdzie jest lada, gdzie jest kasa. I wtedy poprosisz panią o jedną bułeczkę.
To niech będzie pierwszy. Troszkę w prawo idź. Uważaj. Kieruj się na prawo. Tam jest trochę taki bałagan, bo jeśli osoba niewidoma pierwszy raz tam wchodzi, to nie ma bladego pojęcia, gdzie ma iść. Przejścia są w ogóle bardzo wąskie, więc też ona się tam obija z tą laską.
Zwróciłaś uwagę na zachowanie sprzedawczyń? Czy są pomocne? Jak ty to czujesz?
Znaczy, pierwsze, co mnie tak się rzuciło w oczy, to się gapiły. Jak większość ludzi, koło których przechodziliśmy, i też musieliśmy kilka minut poczekać, aż pani podeszła i zaczęła nas obsługiwać. A wydaje mi się, że jeśli osoba, która pracuje w takim miejscu, widzi osobę niewidomą, powinna od razu podejść i zapytać, czy może w czymś pomóc. Ludzie nie mają też świadomości, że osobom niewidomym trzeba bardziej obrazowo tłumaczyć pewne rzeczy, że nie wystarczy im powiedzieć, że coś leży tu albo tam, bo osoba niewidoma nie jest w stanie zrozumieć, o co chodzi wtedy. Trzeba powiedzieć dokładnie po lewej stronie od tego budynku albo po prawej stronie od, nie wiem, od drzewa. Ona wie, w którą stronę, nie wiem, ma iść, albo ma się odwrócić, żeby kogoś słyszeć.
No jesteśmy. Słuchajcie, no chciałam pochwalić, no rewelacyjnie, pierwszy raz mi się tak
zdarzyło,
od kiedy, możesz na chwilę, bo zaraz założysz, od kiedy prowadzimy takie grupy, żeby ktoś tak sobie, bo słuchajcie, bo to nie koniec świata jest, że ja nie widzę. No tak wyszło, nie widzę i już. Ale to ja mam podpowiedzieć komuś, jak on ma mi pomóc, bo skąd ta osoba ma tak wiedzieć, nie? I fajnie to zrobiłeś, zapytałeś panią, pani trochę się zmieszała i była zatrwożona i biedna nie wiedziała, co przeżyła swoje, ale super, super, no bardzo, nie?
A jak ty się bardzo czułeś?
Bardzo... No tak, nawet nie wiem, tak dziwnie było trochę.
Aha, ale rewelacyjnie.
Co ci się wydaje najtrudniejsze w tym byciu niewidomym?
No na pewno niebezpieczeństwo na ulicy też, niektóre zachowania ludzi, takie nieprzyjemne też. No, może nie śmianie się, ale na przykład jak jest nierówny chodnik i ktoś, nie wiem, się potknie albo coś takiego, to niektórzy ludzie na przykład nie pomogą, tylko, albo obojętność też ludzi. No to.
Czułam to, że oni się gapią, niektórzy tak się spojrzeli, tylko odwrócili się, wiadomo, ciekawość, ale ludzie, którzy tak patrzą, nawet nie ukrywają się z tym, że się gapią, zamiast przyjść, zapytać i pomóc, to jest takie trochę, nie powinno tak być moim zdaniem.
W tej chwili szkolnych grup wolontariatu działa 12, w 12 szkołach i działamy w całej Polsce. Rozpoczęliśmy we wrześniu 2013 roku i młodzież zakłada na zasadzie sztafety, przekazuje sobie wiedzę, przekazuje umiejętności i młodzi ludzie, którzy kończą szkołę, przekazują tą informację i zachęcają swoich kolegów do przejęcia jakby tej pałeczki i bycia wolontariuszem. W tej chwili mamy ponad 300 wolontariuszy. To wszystko wymaga środków, nie tylko energii, bo my naprawdę kochamy to robić. I sprawia nam to wiele radości, kiedy widzimy młodych ludzi, którzy w sobotni poranek przychodzą tutaj i spędzają z nami ten czas i chcą wchodzić w ten świat i się uczyć. To jest dla nas wielka rzecz, ale to oczywiście wymaga nakładów finansowych. Ten projekt Szkolne Grupy Wolontariatu jest dofinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
To jest szkoła, tak?
Tak.
O, w górę. W prawo,
prawo.
A to jest blacha. Mhm.
No bardzo fajnie sobie radzą, współpracują.
To jest ostatnia grupa?
Tak, to jest ostatnia grupa.
Czyli wracamy, tak?
Czyli już możemy wracać do szkoły. Jak
no
grupa...
musimy opisać.
Aha, możemy już... Ja dziękuję.
Obawiałam się najbardziej tego, że może być ta młodzież troszeczkę tak na siłę, może nie wiem, złapanki pobrana, a to są wolontariusze, bardzo chętne, otwarte dzieciaki, które są też ciekawe, które później mają dużo do powiedzenia na co zwrócić uwagę w mieście, należałoby na co poprawić, mają dużo spostrzeżeń, obserwują też między innymi reakcje otoczenia, też mają na ten temat dużo do powiedzenia, także myślę, że w ogóle z wolontariuszami, z którymi jesteśmy tutaj na co dzień, tak jak ja w tej chwili z Darią, dwie godzinki tutaj spędzam, no to też sobie fajnie porozmawiamy. Staram się maksymalnie jak najwięcej powiedzieć na temat tego, jak sobie w życiu radzę, jak tam funkcjonuję. Myślę, że to też jest dla niej jakaś tam lekcja taka. W przyszłości na przykład jak spotka osobę niewidomą, to nie będzie się bała podejść i zapytać, czy na przykład jej pomóc.
Daria, jak oceniasz to?
Przydatne, bardzo przydatne.
I widać, że młodzież to po prostu robi dlatego, że chce, a nie dlatego, że ktoś się do tego zmusza.
Do młodych jesteśmy najchętniej, dlatego że oni chłoną jak gąbki te informacje wszystkie, które im przekazujemy. Te ćwiczenia, które z nami robią, oni po prostu się wczuwają i widzimy zmianę od momentu, kiedy ich pobieramy jako asystentów czy jako grupy na miasto. Oni są spięci, zestresowani, nie wiedzą, co ich czeka, jak się sprawdzą, nie wiedzą, jak nam pomóc, a potem ich oswajamy i wracamy zupełnie zakumplowani, tacy pełni zaufania do siebie, bo my musimy im zaufać jako przewodnikom. Natomiast ludzie starsi, ja prowadziłam zajęcia też na uniwersytetach trzeciego wieku. To już są ludzie z zaszłościami. No im się niepełnosprawny nie kojarzy zupełnie z osobą, która może funkcjonować normalnie w społeczeństwie.
Oni się użalają, tak?
Tak, oni użalają się, oni się litują. Oni najchętniej by taką osobę, nie wiem, usadzili na krzesełku i wszystko jej podawali do ręki, nakarmiliby ją i w ogóle. Na tym by polegała prawdopodobnie ich opieka. Natomiast młodzież podchodzi do tego zupełnie inaczej. Jak patrzą na sprzęty, które im pokazujemy, te elektroniczne, jak osoba niewidoma na co dzień iloma rzeczami może się wspomóc w obecnym świecie techniki, no to dla nich to jest chleb powszedni, bo oni też tego używają.
To jest ta tablica wrażeń, tak? Na której zapisują później swoje wrażenia.
Tak. Dzieci piszą wprost. Podobało mi się, ale najlepszy był tor przeszkód. Czułam lęk, kiedy długo nie zdejmowałam opaski. Kolejna opinia. Osoby niewidome mają w sobie wielką siłę. Jest im jednak bardzo trudno. Świetne doświadczenie.
No właśnie tutaj punkt 7 na tej tablicy. Myślałam, że ludzie niewidomi są słabi, a jednak nie są.
No mi to jest w ogóle... Dobrze, że takie osoby, które nie mają lekko w życiu, potrafią takim optymizmem zarazić innych ludzi. Bo ja tak cały czas narzekam, że się muszę uczyć, że muszę chodzić do szkoły, że mam daleko, że muszę wcześniej wstawać. A ci ludzie mają naprawdę dużo poważniejsze problemy niż ja i są zadowoleni z życia.
Audycja współfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Przygotowana we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.
Wysłuchaliśmy reportażu Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej. Zobacz, czego nie widać. W reportażu wolontariuszy w swój świat wprowadzały Aneta Pińkowska, Małgorzata Wiecha i Beata Wiśniewska. Jeśli chcą Państwo podzielić się swoimi wrażeniami, zapytać o coś, prosimy napisać listy@polskieradio.pl.